Ktoś potrafi pohamować chciwość i strach, będzie zarabiać. Ja zawsze powtarzam ludziom, odnoście się do realnego świata, realizujcie zyski. Ja zresztą sam realizuję zyski, mimo iż uważam, że Bitcoin w długim terminie, tak jak rozmawialiśmy, moim zdaniem i $1,000,000 za Bitcoin jest realne. Czytałem komentarze, konieczny, nie ma jaj, wychodzi za wcześnie, przecież to the moon, lecimy na 100, 200, 300 tysięcy dolarów. To bzdura kompletna, no, że ludzie się przy takim czymś nie budzą, tak? No, jaką mamy inflację? No 30%, a co najwięcej urosło? No chleb, mleko i tak dalej, no to wyciągnijmy to. Jaka jest 7%? No to podajmy ludziom, że jest 7%. Tego nie rozumiem, to jest bardzo mocno przewartościowane i moim zdaniem te projekty w beście bardzo mocno stracą zainteresowanie. To jest ogromna spekulacja i no to nie ma żadnej wartości użytkowej. Ludzie będą mieli tyle pieniędzy, ile mają w swoich portfelach. Nie wypłacą z banku, nie wypłacą z bankomatu. Więc w tej chwili niech każdy z Was się zastanowi, ile macie pieniędzy w swoim portfelu, to tyle będziecie mieli na przeżycie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Phil Konieczny, inwestor w kryptowaluty, nieruchomości oraz kruszce. Twórca największego polskiego kanału na temat Bitcoina. Pasjonat preparingu, czyli sztuki przygotowywania się na najbardziej pesymistyczne scenariusze. Ruszajmy. Kornel Filipowicz, Niewola. Wiersz z 1984 roku. W państwie totalitarnym wolność nie będzie nam odebrana nagle, z dnia na dzień, z wtorku na środę. Będą nam jej skąpić powoli, zabierać po kawałku. Czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie po trochę, w ilościach niezauważalnych, aż pewnego dnia, po kilku lub kilkunastu latach, zbudzimy się w niewoli, ale nie będziemy o tym wiedzieli. Będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze.
Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj po raz drugi, czwarty, zaraz Wam to wyjaśnię, jest z nami Phil Konieczny. Spotkaliśmy się w Zakopanem, w pensjonacie u Phila. Ale że tam nie dało się wsadzić Bentleya do środka tego pensjonatu, no to trzeba było jednak wyjechać na drogę. Także witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam widzów.
Jesteś u nas czwarty raz, a w zasadzie to drugi, ponieważ dwa filmy zostały zdjęte z YouTube'a. Co oznacza, że prawdopodobnie mówisz prawdę i poruszasz ważne tematy i dziś dokładnie tak samo zrobimy. Dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem z Philem się nigdy nie spotkali, tylko informacja organizacyjna, żeby już nie zabierać czasu. Phil jest zawsze zamaskowany, bo się chroni przed Omikronem.
Dokładnie tak.
A oprócz tego nie lubi rozpoznawalności. Dobra, to jedziemy. Bitcoin, bo my to tak nagrywamy specjalnie tak w ostatnim momencie przed publikacją, bo jak się gada o Bitcoinie, to nie można nagrywać na miesiąc do przodu. Więc sytuacja jest taka, że Bitcoin spada mocno i wiele wskazuje na to, że już tak chyba zostanie. No i tu pojawia się to klasyczne pytanie, co ty na to?
No generalnie wczoraj wieczorem, jak kładłem się spać, Bitcoin kosztował 46 tysięcy dolarów. Dzisiaj jest 14, jak to nagrywamy. Rano dzisiaj nie miałem okazji jeszcze sprawdzić, gdyż dopiero się obudziłem, ale to nie wygląda tak, że to musi być koniec, ponieważ istnieje jeszcze kilka różnych teorii na temat tego, że cykle mogą tak nie wyglądać jak do tej pory, a dodatkowo do tego cykle mogą się wydłużać. I tak też, nie licząc nawet tego roku 2011 i tego pierwszego cyklu, ja nawet, jeżeli ludzie mnie oglądają na kanale, no to wiedzą, że ja tego 2011 nawet nie biorę pod uwagę na Glassnode, z tego względu, że mieliśmy bardzo małą ilość Bitcoina, bardzo płytki rynek i Bitcoin był bardzo tani, więc tutaj nie ma co analizować, co robiły wieloryby w 2011, jak Bitcoin kosztował kilkanaście centów, każdy mógł być wielorybem, ale patrząc powiedzmy od tej hossy 2013, jak ona tam nam się budowała, powiedzmy 2012, hossa 2013, potem hossa 2017, no i ta hossa 2021, to te cykle od halvingów, czyli od momentu, kiedy Bitcoin zmienia swoją podaż o połowę, czyli pojawia się połowę mniej Bitcoinów co blok Bitcoina, te cykle się wydłużają. zmierzają. I te końce hossy, te górki, te idealne momenty, żeby sprzedać Bitcoina, by odkupić niżej, tak jak to niektórzy lubią robić. Ja oczywiście jestem inwestorem długoterminowym, więc aż tak na te górki, dołki nie patrzę. Po prostu kupuję długoterminowo i gdzieś tam w okolicach górki kolejnej czy za dwie hossy wychodzę. W każdym razie te górki nam się wyciągają. I jeżeli ta cykliczność ma nam się powtórzyć, to koniec hossy powinniśmy mieć gdzieś w pierwszym kwartale 2022, może i nawet początek drugiego kwartału, czyli mówimy tutaj styczeń, luty, marzec, może nawet kwiecień. Więc jeżeli tak miałoby być, no to jak najbardziej to nie jest koniec hossy i ta hossa może nam się wydłużyć. Do tego możemy dodać kolejną rzecz, że przed takimi dużymi wzrostami na Bitcoinie te cykle zazwyczaj mają taki element spadku i dopiero potem Bitcoin zaczyna nam rosnąć. Z drugiej strony, jeżeli miałbym mówić o cykliczności, czyli o zaburzeniu tej cykliczności, to ona faktycznie może nam się zaburzyć z tego względu, że ten rynek jest już znany. Do rynku weszły banki, weszły instytucje, znani ludzie z tego świata, no i przez to ludzie też wiedzą, że Bitcoin rośnie. Jeszcze rok 2017 był takim rokiem, gdzie mieliśmy tak naprawdę drugą hossę, nie licząc tej 2011, gdzie ludzie mówili, o faktycznie Bitcoin wystartował, ale gdy były spadki, gdy Bitcoin kosztował $3000, gdy mniej więcej mieliśmy dołek, gdy nagrywałem filmy mówiąc, że to jest dołek, ludzie mówili, że to się więcej nie powtórzy, Bitcoin już więcej nie urośnie, że to koniec hossy, ale gdy zdarzyło się to trzeci raz, no to w tym momencie ludzie już wiedzą, że ta cykliczność może się powtarzać, że możemy mieć kolejne cykle, że możemy mieć wzrosty na Bitcoinie. I nie chcą ludzie z tego rynku wychodzić. Z tego względu też inni ludzie, którzy widzą, że Bitcoin ma potencjał w sobie, że mamy inflację i tak dalej, jeszcze nie wchodzą, bo wiedzą, że gdzieś jesteśmy na końcu tego cyklu, ale już stoją w tych blokach startowych i czekają na spadki, żeby idealnie wejść, no bo nie chcą wchodzić na górce. I z tego względu istnieje taka teoria, która mówi, że nie będziemy już mieli takich dużych spadków, minus 80%, minus 90%. Ludzie będą grali, tutaj psychologia zadziała, ludzie będą pod to grali i będą wykupować Bitcoin na poziomie minus 60, minus 70, może minus 55%. I w tym momencie możemy mieć długi trend wzrostowy, który będzie, powiedzmy, taki stopowany lekkimi spadkami, lekkimi dołkami, lekkimi postojami. I w tym momencie, jeżeli tak na to spojrzymy, no to nie musi być w ogóle koniec, ale reguły gry się zmieniają.
Okej, bo tutaj mamy parę pytań też od ludzi. W ogóle informacja organizacyjna, że pytania do tego odcinka powstały we współpracy z członkami Platformy Nowoczesna Firma i tam też jest druga część tego wywiadu i dużo osób pyta właśnie, czy dzisiaj wchodzić, jeżeli jestem totalny świeżak, czyli nigdy nie byłem w Bitcoinie, nie jest to tak, że coś tam chcę uśredniać sobie ceny, tylko po prostu teraz dopiero się zainteresowałem Bitcoinem i czy to jest dobry moment, jak widzę, że to spada?
To jest ciężkie pytanie, ponieważ tutaj też działa psychologia. Ja na podstawie mojej wiedzy wchodziłbym tylko i wyłącznie w Bitcoina, jeżeli chciałbym wchodzić, ale z myślą, że gram długoterminowo przynajmniej na 4-5 lat do kolejnego cyklu. Jeżeli to miałoby się powtórzyć, co się powtarzało wielokrotnie, chociażby rok 2013, Bitcoin osiąga gdzieś tam poziom $1000, jeżeli ktoś nawet wszedł w najgorszym możliwym momencie na te $1000, $1100, no to 4 lata później i tak miał 20 razy więcej pieniędzy. No to i tak była najlepsza inwestycja, jaką mógł zrobić, wchodząc w najgorszym możliwym momencie. Nawet jeżeli ktoś wszedł w hoście 2017 w najgorszym możliwym momencie za $20,000, no to i tak w kolejnej hoście Bitcoin kosztował blisko $70,000, już liczmy 60 i tak mamy 3 razy więcej pieniędzy mniej więcej w 3 lata i to wszystko biorąc pod uwagę, że jesteśmy bardzo słabym inwestorem, który nie uśrednia w dół. Czyli nie kupił na górce, zostawił, zapomniał, nie kupił Bitcoina potem za 10 tysięcy, za 5 tysięcy, za 3 tysiące uśredniając, bo to by była jeszcze lepsza inwestycja. Patrząc tak na to, w ten sposób, jeżeli Bitcoin potrafił kosztować już 60, 70 tysięcy dolarów, dzisiaj kosztuje poniżej 50 tysięcy, no to w tym momencie potencjał jest, że i tak da zarobić 2-3-4-krotnie. No biorąc pod uwagę to, ile daje nam złoto, nieruchomości, konto oszczędnościowe w banku, to i tak może się okazać bardzo dobrą inwestycją. Natomiast jeżeli ktoś kompletnie nie ma wiedzy na temat Bitcoina, ja bym obstawiał, powiedzmy, to tę drugą opcję, czyli osoby czekające w blokach startowych, uczyć się, rozwijać, poszerzać wiedzę, i czekać na dogodny moment. Może Bitcoin faktycznie spadnie do poziomu około 30 tysięcy dolarów i wtedy potencjalnie można wchodzić sobie w tego Bitcoina, jeżeli ktoś nie potrafi trzymać ciśnienia albo koniecznie chce mieć i mieć te tak zwane skin in the game, czyli już być w tej grze. Ja bym wchodził w Bitcoina, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, ale z tego względu w Bitcoina, że jak na poziom wiedzy tych początkujących, to jest najbezpieczniejsza kryptowaluta spośród wszystkich kryptowalut. Inaczej mówiąc, jeżeli Bitcoin nie urośnie, to nic nie urośnie. Jak już chcecie w coś wejść, no to ja bym kupił tego Bitcoina za nie więcej niż 5-10% swojego portfolio i się edukował, bo to jest idealny czas, żeby się właśnie w tej chwili rozwijać. To jest idealny moment, żeby zacząć naukę pod kolejne hossy, pod kolejne cykle, a moim zdaniem te kolejne cykle będą z tego względu, że do świata kryptowalut wchodzą banki, instytucje, najwięksi tego świata, no i nie robią tego po to, żeby to się miało skończyć. Moim zdaniem już ta decyzja zapadła, że ten rynek z nami zostanie, będzie prawdopodobnie bardzo mocno uregulowany, mocne KYC, mocne AML, nie będzie tu anonimowości, możemy zapomnieć, co zresztą mówiłem chyba w pierwszym ekspercie w Bentleyu, że moim zdaniem Bitcoin nie będzie walutą światową, gdzie każdy będzie mógł sobie dowolnie handlować, bo po prostu rządy na to nie pozwolą i faktycznie 2-3 lata później się to dzieje, ale jako aktywo inwestycyjne, jaka nowa klasa aktywów kryptowaluty moim zdaniem z nami zostaną. Mhm.
Sprawdzałem takie liczby porównując Bitcoina do złota, że rynek złota był 3 lata temu 10 razy większy niż rynek Bitcoina, kapitalizacja teraz jest 3 razy większy tylko. Czyli Bitcoin faktycznie, a potencjał myślę, że jest spory, bo w zasadzie no, mówi się przecież o Bitcoinie, że to jest to cyfrowe złoto, a w czasach, gdzie no właśnie ta różnego typu kontrola jest, pilnowanie, choćby takie, też kiedyś na Twoim kanale opowiadałeś o sytuacji, gdzie w Stanach facet nazbierał sobie pieniądze na dom w rodzinnej Albanii, chciał tam wrócić, no i na granicy wzięli mu te pieniądze, no bo nie wolno przenosić pieniędzy, ale już mu ich nie oddali. Także faktycznie no, z kluczami Bitcoina byłoby chyba lepiej. Natomiast pojawia się jeszcze taka obawa ostatnio, no bo była sytuacja ze słynną niegdyś giełdą Mt. Gox, która padła, została sakowana wielokrotnie, no i teraz po latach różnych śledztw i wydarzeń ma zostać uwolnione przez tam syndyka 144 tysiące bitcoinów na rynek, co dla ludzi, którzy znają zasadę podaży i popytu, oznacza czerwoną lampkę, bo to sugeruje, że kurczę, tyle bitcoinów teraz ktoś na siłę będzie chcieć sprzedać, żeby tylko zamknąć rozrachunki, no to musi polecieć. Musi polecieć
pod warunkiem, ja nagrywałem na ten temat film, taka ilość Bitcoina spowoduje, że rynek spadnie, ale ja też opieram się bardzo mocno na psychologii i moim zdaniem psychologia zrobi więcej, czyli psychologia spowoduje, że jak ludzie będą wiedzieli, że ten Bitcoin będzie wyrzucany, to oni zaczną sprzedawać Bitcoina w obawie, że on spadnie, przez co samospełniająca się przepowiednia, czyli on spadnie, po czym Bitcoin zostanie wyrzucony i on jeszcze bardziej spadnie. I istnieje taka teoria, że dla grubych ryb Mt. Gox zostanie użyty po to, żeby zaniżyć rynek faktycznie do tych minus 80%. Czyli to, o czym mówiłem, że to ma nie być. Jeżeli Mt. Gox zostanie wyrzucony gdzieś na minus 60% od powiedzmy topu, który nie wiemy, czy to był top na poziomie 69, czy też będzie o wiele wyższy, ale jeżeli będziemy na przykład minus 50, minus 60%, minus 70% od tego szczytu, jeżeli wtedy jeszcze by wyrzucono na rynek Mt. Goxa te bitcoiny, wtedy możemy faktycznie mieć zaniżenie ceny i te instytucje i banki mogą te bitcoiny niżej kupić. No na to trzeba mieć przygotowane stablecoiny. No moja strategia też zakłada trójpodział portfolio. Jedno właśnie bezpieczne, jedno typowe pod hossę, by maksymalizować zyski i jedno to są właśnie stablecoiny na takie właśnie ewentualności. Jeżeli widzę, że ludzie płaczą, rynek krwawi, jesteśmy bardzo mocno na minusie, Fear and Greed Index pokazuje krew, zawsze do tej pory było warto wejść, ugrać te 10, 15, 20, 30%, wyjść. No oczywiście zależy od kapitału, no jak ktoś wchodzi za 1000 zł, no to nie, no jak ktoś ma w grze pół mieszkania lub mieszkanie w stablecoinach, no to jest bardzo opłacalne, chociażby zresztą na Twitterze ostatni spadek opisywałem, że moim zdaniem tutaj na tym poziomie warto wejść, 2 dni później już było plus 15%, to jest 3 lata najmu nieruchomości, no 2,5 powiedzmy, w 2 dni, więc jeżeli tak do tego podejdziemy i będziemy sobie pomnażać te pieniądze, a przy okazji będąc w stablecoinach nie jesteśmy w polskiej złotówce. Oczywiście wszystkie fiaty, pieniądze fiducjarne tracą na sile nabywczej, natomiast polska złotówka traci najwięcej, więc traci względem tych walut, więc jeszcze będąc w amerykańskim dolarze, czyli w stablecoinach, też mamy jakiś taki hedge, zabezpieczenie, dywersyfikację przeciwko polskiej złotówce, która w kryzysie traci, który zresztą się rozpędza i będzie się rozpędzać, bo Polacy pozwolili na kolejne lockdowny.
Do tego zaraz wrócimy, ale wcześniej jeszcze to odwieczne pytanie, czy da się jakoś zrobić, żeby ten nasz człowiek, który kupi Bitcoina za 46 tysięcy, jak zobaczy za tydzień cenę 30 tysięcy, a wszedł, bo ma strategię długoterminową, żeby sprzedać za 4 lata. Ale za tydzień widzi te 30 tysięcy i mówi, kurczę, może jednak powinien sprzedać. Czy jest jakakolwiek droga do tego, żeby on tego nie sprzedał, czy on musi trochę stracić przez jakiś czas i dopiero za jakiś czas po stratach zacznie myśleć odpowiednio?
Bardzo fajne pytanie, bo ja na rynku jestem bardzo długo, bardzo, bardzo długo. A wiesz, tak z miesiąc temu, może 3 tygodnie temu odkryłem pewną rzecz, bo ja mam taką sinusoidę. Ja bardzo chcę ludziom pomóc, potem ludzie bardzo mnie wkurzają i mam naprawdę doła, mówię, po co ja to robię? Przecież, wiesz, wziąłbym sobie deskę, pojeździł na snowboardzie, wziął, odpalił kłada, po co? Po co? Bo ludzie robią mi tak swoje. Mam moje forum, gdzie tam jest 300 osób, którym chcę pomóc, daję pewną strategię, 3-4 ruchami było do zrobienia razy 50 w tej hoście, bez stresu, bez niczego. Część osób oczywiście posłuchała, ale część nie musiała po swojemu, potracili we wakacje 2020 na DeFi-u, potracili na różnych spekulacyjnych altach. Gdy nie był czas na alty i mówiłem, siecie Bitcoinie kombinowali, to zrobiło minus 80, jakieś pokebale kupowali i tak dalej. No straszne, straszne. I mam takie właśnie, że czasami mówię, kurde, po co? I wiesz co, odkryłem z 3 tygodnie temu, że nie wszystkim da się pomóc i niestety część ludzi po prostu jest na tym rynku dla hazardu. Mają po prostu nutkę hazardzisty w sobie i to nie są inwestorzy. To nie są po prostu inwestorzy. Ja traktowałem wszystkich ludzi jak dorosłych inwestorów. Często też ludzie mówią, zrobiłbyś jakiś konkurs na swoim kanale. Kurczę, traktuję ludzi jak dorosłych inwestorów, a nie jak jakieś dzieci, którym ja będę rozdawał ledgery albo... I zawsze starałem się tych ludzi traktować jak dorosłych inwestorów, a zrozumiałem, że część osób to są po prostu zwykli hazardziści i ich to jara. Jara ich po prostu ta adrenalina, jarają emocje i oni po prostu są dawcami kapitału, też są potrzebni, a ja nie będę po prostu poświęcał mojej energii i nerwów na ich edukację, bo oni nie chcą się edukować. Także jeżeli ktoś chce przyjąć strategię kombinowania i uczenia się na własnych błędach, spoko. Część ludzi straci, odejdzie z rynku i się na niego obrazi. Część na własnych błędach się nauczy i zacznie zarabiać później. Ja na podstawie mojej wiedzy tutaj mówię, że potencjalnie istnieje duża szansa, że jeżeli będziemy mieli kolejny cykl, a dużo na to wskazuje ze względu, że wchodzą w świat kryptowalut banki, instytucje i znani tego świata, to ze wszystkich kryptowalut Bitcoin ma największą szansę urosnąć i prawdopodobnie będzie to najlepsza inwestycja, jaka w tej chwili jest dostępna, biorąc pod uwagę kryzys, inflację i to, co się dzieje na świecie. Za 3-4 lata, kupując dzisiaj Bitcoina, wychodząc za 3-4 lata, okaże się to najlepszą inwestycją, jaką mogliśmy zrobić.
Tyle. Co nas prowadzi do innego odwiecznego pytania, trochę głupszego niż to poprzednie, no ale jest to ciekawe dla wielu ludzi. Czy Bitcoin będzie wart $1 000 000?
Moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że będzie wart $1 000 000. Oczywiście ten $1 000 000 może być wart o wiele, 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 wiele mniej niż dzisiejszy $1 000 000. Natomiast biorąc pod uwagę chociażby spadek siły nabywczej pieniądza o połowę, strzelamy, że o połowę, przy ogromnym kryzysie, inflacji, dodruku pieniądza, zapowiedzmy w ciągu 10 lat, no to jest wartość dzisiejszych $500 000. Jednocześnie w tym samym czasie zrobimy 2 cykle klasyczne lub 1 długi, jeżeli się ta teoria potwierdzi. No taka wycena Bitcoina, czyli dzisiejsze $500 000 za 10 lat, biorąc pod uwagę to wejście instytucji, banków, wejście ogromnej ilości ludzi, podłączenie ogromnej ilości ludzi do internetu. W tej chwili chyba jeszcze 30% ziemi nie ma w ogóle dostępu do internetu, jak nie więcej, może 35% ziemi nie ma dostępu do internetu. Co roku dochodzą nowe roczniki, które w tamtej hoście nie mogły brać udziału, w tej hoście mogą i dzisiejsi 14, 15, 16 latkowie teraz nie mogą inwestować, a za 3-4 lata będą pełnoletni. Za 10 lat dzisiejsi 8-latkowie będą pełnoletni, będą mogli inwestować. Mamy wymianę pokoleń, te osoby, które mają 70, 80, 90 lat już nie zainwestują raczej, chyba że poproszą dzieci lub wnuki, ale raczej nie zainwestują, bo nie ufają po prostu tak technologii, nie znają jej, ale ta wymiana pokoleń spowoduje, że coraz więcej ludzi będzie się tym rynkiem interesowało, więc jak najbardziej wycena dzisiejszego $500,000 za 10 lat, biorąc pod uwagę inflację, czyli wtedy będzie to $1,000,000, jak najbardziej Bitcoin może taki poziom osiągnąć. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo realne. Zresztą spójrz na to w ten sposób. Hossa 2017, mój kanał YouTube śledziło 42 tysiące ludzi. Gdy Bitcoin spadł do poziomu 3000, nagrywałem, że to jest dołek i prawdopodobnie Bitcoin zacznie od tego momentu rosnąć, bo spadł o minus 80%. Argumenty, jakie padały, to jest to, że po pierwsze to jest piramida finansowa, po drugie się nie podniesie, a po trzecie, uwaga, kto miał już zainwestować, ten zainwestował. Bardzo często to się powtarzało, że już wszyscy o Bitcoinie słyszeli, kto chciał, mógł zainwestować, więcej ludzi nie zainwestuje. To było 42 tysiące ludzi na moim kanale. Dzisiaj jest 240 tysięcy ludzi, 3 lata później. Co będzie w ciągu następnych 10 lat? Jak najbardziej, Bitcoin ma szansę osiągnąć taki poziom.
No to takie pytanie trochę prywatne w takim razie związane z tym, bo no, ja też doświadczyłem rynku kryptowalut również z perspektywy edukacyjnej. No i widziałem, że faktycznie jest taka dziwna zależność, że jak idzie, to super i wszyscy się kochamy, a jak nie idzie, no to ten, który nam mówił, że te krypto to są fajne, no to w sumie ubić go na stos z nim. Więc ciekawi mnie ta kwestia emocjonalna, no bo teraz znowu, jeżeli faktycznie mamy koniec hossy i będą spadki, no to nie wątpię, że poczytasz niesamowite rzeczy na swoim kanale w komentarzach albo w mailach, może nawet pogróżki, jak mi się zdarzyło otrzymywać w takich okolicznościach. Więc kwestia radzenia sobie z tym, bo hejt hejtem, to hejt każdego dotyka, kto cokolwiek robi publicznie, ale hejt taki inwestycyjny jest obarczony większą dawką takiego kujka.
Tak, to akurat psychologia po raz kolejny. Ludzie po prostu nie potrafią, no nie mają jaj, żeby wziąć własne decyzje na własne barki, odpowiedzialność za własne decyzje. No i generalnie, gdy wychodzi, to powiedzą ci dzięki i to nie wszyscy, bo to jeszcze jest to, co ty opisałeś, to jest bardzo dobry scenariusz, że ktoś ci powie, wow, dzięki, super, dzięki tobie zarobiłem. Dostaję bardzo dużo takich wiadomości, że ludzie kupili domy dzięki mnie, samochody, poinwestowali, dzieciom kupili mieszkania na studia i tak dalej. To jest bardzo, bardzo miłe. Natomiast w większości tak naprawdę, jeżeli ktoś zarobi, no to on traktuje, że to tak jakby on zarobił dzięki sobie, tak? Czyli on znalazł na przykład jakiś kanał YouTube, on zaczął się szukać, zaczął się interesować, przeczytał, wszedł, on jest super inwestorem. Natomiast jeżeli straci, no to nie była już jego decyzja, to nie on jest złym inwestorem, albo to nie on podjął złą decyzję, tylko to jest twoja wina, bo ty mu kazałeś kupić, bo ty przyłożyłeś mu pistolet do głowy i powiedziałeś, kupuj all in, full depo, na dźwigni razy 100. I tak ludzie to traktują, no nie potrafią po prostu wziąć odpowiedzialności za własne czyny i mimo iż ja mówię wszystkim, po pierwsze, to nie jest porada inwestycyjna, po drugie, by nie inwestować więcej niż 5-10% swoich oszczędności, po trzecie, by podzielić portfolio na trzy części, bezpieczna, typowe, pod hossem 1/3 plus stablecoin. Tutaj matematyka wchodzi w grę, bo nawet jeżeli Bitcoin urośnie ci o 100% z tego bezpiecznego portfolio, to w tym momencie nawet jakby to twoje niebezpieczne, w którym też masz 33%, spadło do zera, co jest mała szansa, to i tak wychodzisz na zero w tym momencie, więc a to portfolio, które ja przekazałem moim akurat kursantom, urosło 15,5 raza. Mało tego, urosło 15,5 raza i im też było mało, więc to pokazuje, jak też działa w ogóle chciwość u ludzi. I jeżeli ktoś nie potrafi pohamować chciwości, bo tak naprawdę o tym, czy zarabiamy na rynku, decydują dwa typy emocji. Chciwość i strach. Chciwość powoduje, że nie wychodzimy, kiedy mamy zysk, a strach powoduje, że sprzedajemy, kiedy mamy stratę i panikujemy, bo weszliśmy przez chciwość za bardzo w rynek, za większą ilość naszych oszczędności. Tylko te dwie rzeczy. Jak ktoś potrafi pohamować chciwość i strach, będzie zarabiać. Ja zawsze powtarzam ludziom, odnoście się do realnego świata, realizujcie zyski. Ja zresztą sam realizuję zyski, mimo iż uważam, że Bitcoin w długim terminie, tak jak rozmawialiśmy, moim zdaniem i $1,000,000 za Bitcoina jest realne. $500,000 jak najbardziej za bitcoina jest realne. Ja sprzedawałem swoje bitcoiny z 10% na poziomie $55,000, 10% sprzedałem na poziomie $60,000, 10% sprzedałem na poziomie $65,000, czyli też pokazuję moim widzom, gdzie mniej więcej jest czas wychodzenia z tego rynku. A i tak wiem, że gdzieś tam w beście pojawią się e-maile w stylu: o, przez ciebie straciłem, mimo że to wszystko mówiłem, pokazywałem, sam wychodziłem. I też po raz kolejny ciekawostka, kiedy rynek rósł, a ja wychodziłem według ludzi za wcześnie na poziomie 55, 60, 65 tysięcy dolarów, znowu ja byłem wyzywany i czytałem komentarze: konieczny, nie ma jaj, wychodzi za wcześnie, przecież to the moon, lecimy na 100, 200, 300 tysięcy dolarów. Następnie mieliśmy spadek z 60 tysięcy na 30, to w drugą stronę ludzie mi pisali: o, konieczny, niepotrzebnie sprzedał tylko 30%, mógł wyjść większą ilością kapitału, niepotrzebnie wychodził taką małą ilością kapitału, mógł sprzedać. Co z niego za ekspert, jak idealnie na górce nie wyszedł, po czym od 30 mieliśmy kolejne wzrosty do 70, ja sprzedałem kolejną tą partię $65,000 i znowu było: koniecznie nie ma jaj, wychodzi za wcześnie z rynku, przecież $100,000 to jest minimum, jakie Bitcoin osiągnie, no i teraz mamy 47 czy 46 i znowu jest panika, a wyszedłem mniej więcej, jeżeli ma to być bessa, no to w tym momencie wyszedłem praktycznie na samych górkach. No gdyby nie $1,000, to jeszcze te 70 tysięcy też by było 10% sprzedane. Więc to też pokazuje, no ludzie bardzo mocno są rozemocjonowani na tym rynku. Jeżeli ktoś nie pohamuje tych dwóch emocji, chciwość, strach, straci, będzie dawcą kapitału, i ktoś, kto potrafi pohamować te emocje, zarobi na tej osobie.
Ciężki kawałek chleba sobie wybrałeś, że tak powiem, no ale zarobić też można. No i a propos tego, na czym można zarabiać, no to rok temu z hakiem pojawiło się głośne hasło DeFi, zdecentralizowane finanse, rewolucja. Słowo rewolucja, mam wrażenie, że w ogóle w świecie krypto to jest takie słowo klucz, które otwiera każdy projekt z tych kilkunastu tysięcy, które już były. No i tak minął ten rok i co, no będzie ta rewolucja, będą te zdecentralizowane finanse, uwolnimy się wręcz od systemu bankowego, czy
nie, 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 nie. To tak jak mówiłem w pierwszym albo drugim naszym wywiadzie, Bitcoin i kryptowaluty nie odłączą się od systemu. Bankierzy i rządy na to nigdy nie pozwolą, natomiast będziemy mieli furtki, będziemy mieli jakieś opcje, będziemy mieli jakąś ewentualność na wypadek CBDCs, czyli tych walut banków centralnych, które już niedługo będą wprowadzane, po to, by nas jeszcze bardziej zniewolić. I kryptowaluty, dzięki temu, że mamy tę technologię, dadzą nam opcje, dadzą nam ewentualność. To jest kolejny argument za tym, żeby być w rynku, żeby się rozwijać, żeby się edukować, byśmy w ciężkich czasach, jak już będą dopinać nam to niewolnictwo, mogli przesyłać wartość między sobą bez wiedzy banków oraz rządzących. Będą na pewno opcje, bo zawsze są jakieś opcje. To nie jest tak, że zresztą rządy, rządzący zawsze są do tyłu i oni potem gonią technologię, ale to jest troszeczkę tak jak, wiesz, ktoś kiedyś wymyślił maczugę, no to ktoś zrobił tarczę, to ktoś zrobił miecz, no to ktoś zrobił metalową tarczę, no to ktoś zrobił łuk i to idzie, tak? I tak samo będzie dzięki tej technologii. Zawsze będą jakieś furtki i z tego względu moim zdaniem warto też się tym interesować. DeFi przejmują w tej chwili banki. Już się czyta coraz więcej, że banki same chcą wykorzystać DeFi, decentralizację, żeby być bardziej nowoczesne i cyfrowe. Natomiast no, nie wierzę w to, że rządy, banki rządzące pozwolą na to, żeby ktoś stworzył osobny, niezależny od ich wpływów system finansowy, gdzie ludzie będą mogli robić, co chcą. No nie, no nie tak działa system, nie tak działa ten Matrix. My mamy być trybikami i niewolnikami. I mało tego, nawet idziemy nie w stronę, żeby dać nam spokój i tylko blokować, tylko idziemy w stronę, żeby zrobić nas jeszcze większych niewolników. Więc widać, że to idzie naprawdę w złą stronę, więc nie wierzę w coś takiego, ale DeFi bardzo mocno się rozwija, ten trend, i myślę, że to jest naprawdę przyszłość. Na pewno, nawet biorąc pod uwagę CBDCs i obsługę banków, ludzie skorzystają na tym, jeżeli chodzi o czas, o sposób rozwiązywania problemów, o interakcję z bankiem i powiedzmy ten cały customer service, nazwijmy to tak.
No to mamy temat DeFi'a, a jeszcze jest temat NFT, bardzo również popularny, od kiedy można kupić cyfrową małpkę za 100 tysięcy dolarów, no to ludzie jednak, daje to ludziom do myślenia. Widzisz tu jakieś ciekawe projekty takie, którym faktycznie warto się przyglądać, czy raczej to będzie tak, że jak będzie Bessa, to wtedy te wszystkie inne rzeczy i tak szlak trafi na ten czas i raczej trzeba będzie je rozkminiać dopiero jak przyjdzie Hossa z powrotem?
Generalnie ja nie rozumiem tego, w jaki sposób można dać za jakiś, powiedzmy, screen. O ile ta małpka, to ma jeszcze uzasadnienie, zaraz to wytłumaczymy. Natomiast nie rozumiem, jak można dać $500,000 za print screen pierwszego wpisu na przykład właściciela Twittera, który każdy może sobie zrobić. I tak, i teraz ktoś da argument, no ale przecież obrazy też mają kopie, albo za obrazy ludzie płacą, albo są kopie obrazów, tylko że te kopie obrazów nie kosztują tyle, co oryginał. Poza tym to jest kopia. Ale w momencie cyfrowym, w sytuacji cyfrowej, my mamy kopię idealną, piksel co do piksela i stworzoną w ten sam sposób, na zasadzie wciśnięcia guzika print screen, a następnie w paincie wyklejenia sobie paska startu w Windowsie czy też w Macu. Tego nie rozumiem. To jest bardzo mocno przewartościowane i moim zdaniem te projekty w Beście bardzo mocno stracą zainteresowanie. To jest ogromna spekulacja i to nie ma żadnej wartości użytkowej i nawet jakiejś artystycznej, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o samą małpkę, no to tu już jest troszeczkę co innego, bo jeżeli chodzi o małpkę, to możemy sobie zrobić print screen małpki, wkleić ją na przykład w swój profil na Twitterze. Natomiast wiemy, że to jest już ktoś ma taką samą małpkę i może rościć sobie do niej prawa. Ale tutaj też chodzi o kluby. Kluby dla bardzo bogatych ludzi. Bardzo bogaci, bardzo wpływowi ludzie, gwiazdy kupują sobie te małpki lub inne projekty NFTs po to, żeby być w klubie i móc ze sobą się komunikować. Ludzie, którzy mają te projekty, mają dojście do specjalnych klubów, czatów, gdzie mogą ze sobą pisać i na przykład kupując taką małpkę, możemy pogadać sobie ze Snoop Doggiem, albo z Elonem Muskiem, albo z kimś, kto też jest w tym klubie, więc tutaj to ma jakieś uzasadnienie, jeżeli chodzi o zdobywanie kontaktów, poszerzanie kontaktów biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście moim zdaniem to jest przewartościowane, ale na ten etap rynku, ale NFTs w tej chwili bardzo mocno wpisuje się też w nowy trend Metaverse. Ponieważ jeżeli połączymy NFTs i Metaverse, który otwiera nam jakby kolejne nowe ziemie, nowe tereny, które możemy kupować, ziemie, ofisy, które możemy robić, spotkania, które będą online, gdzie możemy się ubierać. Teraz Adidas, Pepsi wchodzi do świata Metaverse, do NFTs i tam powiedzmy być kimś, moim zdaniem ludzie będą za to dużo płacić i będą się przenosić w ten świat, no ale to jest oczywiście bardzo smutny, przykry świat z filmu chyba Surogaci. W każdym razie no to był taki film, że ludzie generalnie mieszkali w biedzie, chodzili do pracy, albo nie wiem, czy chodzi do pracy, ale w każdym razie obskurne pomieszczenia, ale się podłączali do tego świata, a tam byli zupełnie kimś innym, byli bogaci, chodzili w pięknych garniturach i jeździli Lambo. W każdym razie to chyba się Surogaci ten film nazywał. I wydaje mi się, że w tym kierunku pójdziemy, młodzież w to pójdzie i w tym momencie ten świat będzie się rozwijać i tutaj jest ogromny potencjał biznesowy, no bo tak naprawdę tworzymy drugą ziemię, która jest cała do sprzedania.
Mhm. No jeżeli Mark Zuckerberg zapowiedział, że Facebook zmieni się w Meta i wchodzi w to pełną gębą, że tak powiem, no to znaczy, że tam będzie hajs do wzięcia, co jest trochę przykre dla nas jako inwestorów, że no to jest temat, którego chętnie by się uniknęło, ale z drugiej strony wiadomo, że tam są pieniądze i to całkiem prawdziwe zyski. Także to, co ogólnie bym tutaj podsumował, to jest to, że no, spotykaliśmy się już tyle razy, przewidziałeś kryzysy, inflację, dodruki, te wszystkie rzeczy. No i niestety wygląda na to, że ta twoja celność jest za duża w tych zwłaszcza negatywnych rzeczach. Weź już, nic nie mów.
Dobra, kończę.
Może oni po prostu oglądają to,
ja tu wyskoczę.
I się inspirują. Natomiast jak widzisz przyszłość? Bo ciekawi mnie to pod tym kątem takim preparingowym, można nawet powiedzieć, bo No, w XX wieku pewien Austriak zasłynął tym, że został władcą Niemiec, no i miał taką strategię według jednej książki historycznej, którą kiedyś czytałem, że jak on się zastanawiał podobno, jak przekonać miliony swoich rodaków, żeby chcieli iść tam i zabijać innych ludzi w ramach własnego dobrobytu, no bo to nie jest takie oczywiste, że oni po prostu powiedzą, a dobra, spoko, idziemy. I podobno jego odpowiedzią genialną w tym wszystkim było, że ci ludzie muszą mieć komfort, że tylko wtedy, obiecany ten komfort oczywiście jakiś, ale że jeżeli ja tych ludzi będę zamordystycznie traktować, to oni się zbuntują. A jeżeli oni dostaną jakąś taką bazę, że będzie ok, że spoko, no to wtedy będą się fajnie słuchać, nie będą się buntować i będzie ok. No i ten plan w sumie całkiem nieźle działał. A teraz się wydaje, że ta skuteczna strategia nie jest stosowana już. No bo właśnie w sumie idealna sytuacja by była, gdybym był takim rządzącym świata, że no w sumie już było świetnie, tak? Mamy smartfony, wszyscy się ładnie logują, wiemy, gdzie kto jest, no wszystko wiadomo, każdego można podsłuchać, mniej lub bardziej oficjalnie, ale wiadomo, że można tak naprawdę. To niby są jakieś anonimowe tam opcje, no ale tak naprawdę no to sobie wszystko można przejrzeć, czy większość. Także ktoś kupuje anonimowo złoto, ale tak naprawdę mamy jego GPS-a, więc wiemy, gdzie był i co robił, ile wydał, ile wcześniej wypłacił z bankomatu, więc to pewnie algorytm już sam jest w stanie obliczyć, kto wypłacił po to, żeby kupić 2 uncjowe monety. I tak dalej. No i ludzie by się nigdy nie zbuntowali w związku z tym, co też tak faktycznie było, a jednak gotowanie żaby trwa i w dodatku się przyspiesza. Więc zastanawia mnie, w jaką stronę to ma pójść, bo to się, moim zdaniem, to się do końca nie opłaca jednak im. No bo takie przyciskanie tak śruby tak mocno może prowadzić do buntu, mało tego, już prowadzi do buntu, jest dzisiaj znowu mnóstwo wielkich miast europejskich płonie wręcz. Nawet w takich krajach, które by się wydawało, że są posłuszne jak baranki, bo to już widziałem w Barcelonie, 100 tysięcy ludzi wyszło, to już jest abstrakcja. Tam, gdzie by się wydawało, że po prostu łykną jak pelikan wszystko. Więc do czego to ma prowadzić? Co to jest za koncepcja?
To bardzo fajny temat poruszyłeś, bo mnie właśnie zastanawia, że Francuzi się oburzają i miasta płoną. Barcelona płonie, Hiszpanie się oburzają, a w Polsce jakoś tak to przechodzi i gdzie wiesz, Polska walcząca, husaria, ludzie krzyczą, wiesz, Bóg, honor, ojczyzna, że pół Europy zdobyliśmy i tak dalej, no i gdzie to jest? Gdzie jest ta husaria polska? Gdzie to wszystko? Nie wiem, tak ostatnio byłem w galerii, ja też jestem takim odludkiem i staram się, widzisz, góry, coś, sobie być na odludziu. Ale byłem w jednej wielkiej galerii handlowej i gdy zobaczyłem tych ludzi chodzących w maskach i jeszcze patrzących się na mnie, dlaczego ja nie mam maski, z takim oburzeniem, gdzie no to jest nielegalne, sądy odrzucają to, zresztą nagrywałem z panią Anią rozmowy konieczne na ten temat, sądy to odrzucają, mandaty są nielegalne, wszelkie rozporządzenia, ustawy można sobie wsadzić między bajki, ponieważ jest to niekonstytucyjne, a ludzie i tak potulnie jak baranki noszą i zobaczyłem, że po prostu ludzie stracili jaja, stracili charakter, nie pokazują, nie potrafią pokazać tego charakteru, są bardzo, bardzo, bardzo potulni Polacy i te wszelkie teksty o husarii i Polsce walczącej można sobie też między bajki włożyć, a kraje, które wydawały się jak Francja, Hiszpania, że powinny potulnie to wszystko przyjąć, płoną i ludzie walczą, więc to jest bardzo, bardzo dziwne. Natomiast ja pamiętam, jak mieliśmy pierwsze rozmowy w Bentleyu, pierwszy wywiad, to było przed wirusem, to był chyba rok 2018, wtedy też mówiłem o tym, że będziemy mieli kryzys, że będziemy mieli inflację, że będzie bardzo źle, że idziemy w kierunku biedy. I to nie jest tak, że ja jestem jakimś Nostradamusem albo posiadam szklaną kulę i ja to wszystko przewidziałem. Mówiłem o złocie, które będzie rosnąć. Wtedy Bitcoin kosztował kilka tysięcy dolarów, urósł od tego czasu 8 razy. Tylko jeżeli wiesz, jaki jest cel, jaka jest meta i do czego dążą globaliści, to po drodze możesz sobie mniej więcej te etapy już dostawić, dołożyć i faktycznie to się spełnia. Niestety ludzie, mimo tego, że ktoś trafia wszystko po kolei, i tak mówią, że to jest teoria spiskowa i tak to jest nieprawda, a tak naprawdę globalistom zależy na tym, by mieć ludzi w pełnej kontroli i zrobić po raz kolejny ten system totalitarny, komunizm. Ludzie, zresztą chyba wtedy nawet to mówiłem, ludzie wielokrotnie się wymykali spod łap socjalizmu, komunizmu, bo te ustroje prowadzą tylko i wyłącznie do biedy koniec końców. Uśredniają, ale uśredniają w dół. To, co powinni robić inwestorzy kryptowalutowi, a nie robią. Bogatym nie chce się pracować, bo widzą, że pracują na tych, którym się nie chce pracować, więc im też się przestaje chcieć. Jeszcze póki mogą, to starają się omijać to prawo, ale każde luki są domykane, aż w końcu mówią, dobra, no co, przecież ja nie będę pracował na ludzi, którzy siedzą w domu, mają dziesiątkę dzieci, biorą 5000 plus i piją piwo. I generalnie ludzie idą w dół. Teraz mamy przykład tego. Klasa średnia jest bardzo mocno niszczona. Też ściąga na bardzo mocno w dół. Chociażby inflacją, bo każdy ma zupełnie inną inflację. Po pierwsze, inflacja, którą podaje oficjalnie państwo, to jest jeden wielki żart. Wyciągnięte są z niej produkty, które najbardziej rosną na wartości. No, bzdura kompletna, no, że ludzie się przy takim czymś nie budzą, tak? No, jaką mamy inflację? No 30%. A co najwięcej urosło? No chleb, mleko i tak dalej. No to wyciągnijmy. To jaka jest 7%? No to podajmy ludziom, że jest 7%. No abstrakcja jakaś. I oczywiście z tym chlebem, mlekiem oczywiście tam zażartowałem, tak? Ale wyciągane są rzeczy, które najbardziej są podatne inflacji, najbardziej rosną i podają inflację pomniejszoną o produkty, które podlegają najbardziej inflacji i mówią wam, że to jest wasza inflacja. Mało tego, ludzie mają zupełnie inną inflację, bo ktoś, kto zarabia 3000 złotych, przeznacza 80% na produkty spożywcze i na życie, albo 100% pieniędzy na życie. Ktoś, kto zarabia 30 tysięcy, przeznacza może 20% na życie, a resztę może odkładać albo zupełnie co innego kupuje. Więc ci najbiedniejsi, ta klasa średnia, ma kosmiczną inflację na poziomie przekraczającym 20, może nawet w tej chwili 30%, a teraz jednocześnie podnoszą stopy procentowe, co też mówiłem, że będzie robione, bo najpierw zrobią inflację, a potem zrobią stopy procentowe i to było mówione pół roku czy rok przed w ogóle wybuchem wirusa. Idzie to wszystko jak po sznurku. Dlaczego to jest robione? Żeby tych ludzi zbić z drugiej strony, bo nie dość, że mamy coraz droższe koszty życia, to jeszcze raty kredytów będą coraz droższe, podnosząc stopy procentowe, a te stopy procentowe nic nie dają. No tutaj każdy ekonomista, zresztą pisałem to na moim Twitterze, każdy ekonomista wie, że to, co oni robią, to jest śmiech na sali, to jest głaskanie inflacji. To ani nie pomoże w zbiciu inflacji, ani ludziom nie pomoże, bo kredyty teraz będą tylko i wyłącznie coraz droższe, oni po prostu stopniowo wygaszają tą klasę średnią. Urośnie jeszcze bardziej inflacja, to podniosą jeszcze bardziej stopy procentowe i będzie coraz większy squeeze, aż ludzie będą biedni. I tutaj chodzi właśnie o to, żeby zubożyć społeczeństwo, co zresztą nasz pan premier Mateusz mówił na taśmach, gdzie został nagrany, że to jest trend zresztą, do którego dążyła pani Angela, by społeczeństwa były coraz biedniejsze, by, jak to powiedział pan Mateusz, odwrócić krzywą oczekiwań ludzi. I gdy ludzie będą coraz biedniejsi, gdy będzie głód, gdy będzie inflacja, moim zdaniem, oczywiście to jest kolejna teoria spiskowa, moim zdaniem wyjdą rządy i powiedzą, że mają dla was super rozwiązanie, idealne rozwiązanie, pieniądz wirtualny, cyfrowy, CBDC, który jest nowym systemem monetarnym, no i ludzie sami będą o to prosić, sami będą chcieli taki pieniądz, a to jest ostatni element, który może spowodować, dopiąć tą pętelkę na naszych szyjach, w totalitaryzmie i w komunizmie, bo gdy już będzie wprowadzony pieniądz cyfrowy, wirtualny, gdy zostanie gotówka wyeliminowana, to była kolejna teoria spiskowa, jeszcze 3-4 lata temu zrobiłem prezentację na temat walki z gotówką dla mojego forum. Pół osób wyszło z tej prezentacji przerażonych, a pół ze śmiechem i jakie absurdy opowiadam. Wtedy pamiętam, że jednym z argumentów, które Wielka Brytania podawała za usuwaniem gotówki, to był hygiene, czyli po polsku no, higiena, czyli walka z różnymi wirusami. I to było na 2-3 lata przed wybuchem wirusa. No to był śmiech wtedy. Haha, jak eliminują gotówkę, żeby ludzie zarazków nie roznosili. I wtedy to był śmiech. Teraz już nie jest śmiech. Ale wtedy to był śmiech i teoria spiskowa. I pamiętam, że właśnie połowa osób była przerażona, powiedziała, o kurde, a połowa na zasadzie, co to w ogóle, o czym on gadał. 3 lata później, to już nie jest teoria spiskowa, ale osoby, które wiedzą, że to się stało, powiedzą, że coś inne teraz jest teorią spiskową i kolejną rzecz będą wyśmiewać. I tak po kolei jest to wszystko wprowadzane. W każdym razie istnieje taka teoria, która mówi, że właśnie w ten sposób będą wprowadzać te CBDCs, bo same CBDCs to też była kiedyś teoria spiskowa, już nie. Teraz już połowa świata pracuje nad własnymi walutami banków centralnych, czyli CBDC, Central Bank Digital Currency, tylko sposób wprowadzenia teraz jest teorią spiskową, a samo wprowadzenie to jest pewne, że to będzie wprowadzone, bo nie po to pół świata pracuje nad tym, żeby to tego nie było, ale jest potrzebne globalistom do tego, żeby dopiąć pętelkę, bo gdy nie będzie gotówki, nie będziemy mogli przenosić wartości między sobą bez wiedzy banków lub też rządów. I właśnie tutaj, w tym momencie wchodzi technologia blockchain, kryptowaluty. Czy Bitcoin będzie do tego? Raczej nie, bo będzie takie mocne KYC, AML, że na to nie pozwolą. Czy kryptowaluty służące do prywatności będą wtedy używane? Raczej nie te, które w tej chwili są stworzone, bo już są usuwane z giełd, ale sama technologia z nami jest i to jest to, o czym ja mówiłem, pałka i tarcza i tak dalej, więc my będziemy mogli to wtedy wykorzystywać, a globaliści chcą te CBDCs dlatego, żeby kontrolować ludzi, bo w tym momencie mogą ci powiedzieć, że na przykład jesteś nieposłuszny i blokujemy twoje konto, wyłączamy cię z twojego konta. W Chinach już system funkcjonuje, więc tutaj nikt nie mówi, że tak nie będzie, bo w Chinach to już funkcjonuje. I Australia wykupiła ten system od Chin i robią testy, jak to będzie się sprawdzało w Australii, więc to nie jest, że tylko Chiny. Już Australia sobie nad takim systemem pracuje i powiedzą ci, że cię wypinamy. No i co w tym momencie zrobisz? Pójdziesz na czarno do pracy? Za co będziesz pracował? Za chleb i wodę? No bo nie będzie gotówki, żeby można było ci zapłacić. Podatki będą ściągalne w 100% w tym momencie. Pójdziemy na jakieś wesele do znajomych, damy im 2-3 tysiące złotych w prezencie, w kopercie, teraz nie muszą od tego płacić, muszą płacić od tego podatek, no ale wiadomo jak jest. Jeżeli prześlemy im 3 tysiące złotych w formie cyfrowej, już rządy będą o tym wiedziały, więc podatek będzie. Już jakiś grajek na weselu nie weźmie pieniędzy na lewo. Koniec. Jesteś wypięty, wyłączony z systemu, bo na przykład nie wziąłeś, nie zakeczupowałeś się, nie wziąłeś jakiejś substancji, nie przyjąłeś do organizmu, zagrażasz społeczeństwu, no więc musisz zostać wyeliminowany i pstyk, nie ma ciebie, tak? I w tym momencie też nie będzie można walczyć z totalitaryzmem, bo chociażby nasza walka w cudzysłowie z komuną, no oczywiście no, świadome osoby wiedzą, że my nie wygraliśmy z żadną komuną, tylko zrobiono nam po prostu zwykły wałek, na zasadzie podmieniono pacynki i powiedziano, że wygraliście, dano troszeczkę więcej wolności, ale komuna dalej się cieszyła i zresztą układ okrągłostołowy i rozmowy w Magdalence o tym mówią. W każdym razie jeszcze byliśmy w stanie walczyć. Ludzie za własne pieniądze drukowali jakieś plakaty, jeszcze coś robili, walczyli, sponsorowali tych liderów. Jeżeli nie będzie pieniądza papierowego, nie będzie gotówki, w tym momencie nikogo nie będziesz sponsorował, bo się zapytają, a dlaczego ty wysłałeś tej i tej osobie, jakiemuś liderowi oporu, pieniądze? I jesteś blokowany, wszyscy o wszystkim wiedzą, koniec, nie wymkniesz się. I to jest bardzo smutna przyszłość, do której dążymy przez właśnie tych głupców, którzy wyśmiewają teorie spiskowe, które pół roku później stają się prawdą. Ostatnio oglądałem bardzo ciekawy film, jak Andrzej Lepper mówił o tym, że w Polsce są obozy CIA, gdzie przetrzymuje się różnych ludzi, torturuje, i wszyscy zaczęli się śmiać. Cały Sejm, ha, 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 jaka teoria spiskowa, jaki głupi Andrzej Lepper, co on za głupoty opowiada. Andrzej Lepper nie żyje, a obozy były.
No, zabił się, że tak zażartuję, nieśmiesznie. No i właśnie, no to takie czasy. Widziałem, no miałem wątpliwą przyjemność zobaczenia takiej tablicy. Tablica w obozie koncentracyjnym w Majdanku z lat bodajże, no nie wiem, 40 powiedzmy. No i tam było napisane, że ostrzeżenie dla obywateli, strzeżcie się Żydów, oni roznoszą zakaźny tyfus, powinni być izolowani, trzymani w innych miejscach, unikajcie ich. No i to było takie ostrzeżenie dla innych, tych normalnych, tych lepszych obywateli.
Oto wspomniany fragment, który można znaleźć w muzeum w obozie koncentracyjnym w Majdanku. Niebezpieczeństwo zarażenia się tyfusem. Tablice z napisami takimi znajdują się przy każdej ulicy wiodącej do dzielnicy żydowskiej, głównej twierdzy brudu, grodu wszawego, gdzie niebezpieczeństwo zarażenia się czyha na każdym kroku. Rozporządzeniem władz zakazano Polakom uczęszczania do dzielnicy żydowskiej, a Żydom opuszczania jej. Są jednak oczywiście pewne wyjątki i tych właśnie wyjątków strzec się należy ogromnie, ponieważ łachmany ich są po większej części zawszawione. Uważajmy na ulicach, wymijajmy każdego odznaczonego gwiazdą Syjonu roznosiciela rozsadników tyfusu plamistego. Nowy Głos Lubelski, 7 stycznia 1942 roku.
Także jak to historia potrafi faktycznie zatoczyć koło? Jednocześnie to, co jest w tym wszystkim mimo wszystko pocieszające, że zawsze furtki będą, bo o ile na społeczeństwo aż tak się wpłynąć nie da i na jego...
Przepraszam ci przerwę, wtedy też była furtka, bo taka ciekawostka, byli Żydzi wtedy też foliarze i płaskoziemcy, którzy mówili, że coś jest nie tak i trzeba uciekać. I byli też Żydzi, którzy mówili, a jakie teorie spiskowe, głupotę opowiadasz, wojny nie będzie, bo zresztą możecie sobie poczytać o historii. Ludzie tydzień przed wojną światową, przed wybuchem wojny, przed wrześniem 1939 roku, jakbyś poszedł do Polaków, do Żydów i powiedział im, że ej, za 4 dni będzie wojna, to by powiedzieli, że jesteś głupcem i to jest kompletna nieprawda. Ludzie wyśmiewali wszelkie teorie o tym, że będzie wojna, nawet tydzień przed wybuchem, nawet kilka dni przed wybuchem wojny. Gdybyś powiedział sąsiadowi, coś czuję, że będzie wojna, wyśmialiby. Wyśmialiby i po prostu te osoby były wyśmiewane. Bardzo fajny zresztą podcast na ten temat ostatnio słuchałem. Nie pamiętam właśnie, jak się nazywał. W każdym razie byli Żydzi, którzy mówili, coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak, trzeba uciekać. Nie wiem, czy byli nazywani płaskoziemcami i foliarzami, ale byli wtedy krytykowani. I ci Żydzi, którzy widzieli, co się dzieje, mieli oczy otwarte szeroko i szerzej patrzyli na świat, oni wyjechali do Stanów Zjednoczonych. A ci, którzy ich wyśmiewali, zostali. No i sobie możecie już historycznie sprawdzić, jak skończyli jedni, a jak drudzy.
Też czytałem taką książkę, gdzie facet właśnie, który był Żydem, był autorem tej książki i pisał, że do dziś ma straszne wyrzuty sumienia, że mu się nie udało przekonać jego rodziny do wyjazdu i rodzina została, on wyjechał.
Także... A to foliarz z niego. Z teorie spiskowe wierzył, że wojna wybuchnie, cholera.
Dokładnie, więc no ale to tak jakoś jest, nie? Że zawsze większość społeczeństwa, nie wiadomo czy większość, bo to też dzięki mediom to można robić takie wrażenie, że to jest większość. Nie? Nawet jakby ich było 20%, to da się to tak przedstawić, że będzie wrażenie, że to tych myślących prawie nie ma, a oni jednak są. No jakby nie było, jedziemy po tym Zakopanem, które się trochę bardziej zbuntowało podczas lockdownów zeszłorocznych i miło było tu mi wtedy spędzać też czas. Także gdzieś tam te rozwiązania być może jakieś są, natomiast gdybym dzisiaj był Ukraińcem, to na pewno już bym pakował walizki, po prostu niezależnie od wszystkiego, zamiast czekać. I to chyba tak w życiu trzeba robić, nie? Na zasadzie, że przygotowywać się na to. No i tu mam jeszcze jedno pytanie a propos, bo ty jesteś prepersem, więc przygotowujesz się na wszystko, choć na wszystko przygotować się oczywiście nie da.
Byłem prepersem, zanim to było modne.
Tak, dokładnie. Także nie będę nawet pytać, ile masz papieru toaletowego w piwnicy.
Wszystkie.
Wszystkie. Ale to, co chciałem zapytać, co jak nam wyłączą prąd? Bo teraz się tak gada o tym właśnie, tak się gada i nie wiem, dlaczego się gada. Na zasadzie, żeby nas jakoś mentalnie przygotować do tego, czy w ramach znowu kolejnej jakiejś potyczki ciekawej, międzypolitycznej, że jak my w Europie powiemy naszym ludziom, że może tak być, że wyłączycie prąd, że wyłączymy prąd, to wtedy ci, którzy ten prąd dostarczają, tam Ruscy i Białoruscy, powiedzą, a dobra, to oni to jednak ogarnęli, to jednak to nie jest dla nich takie straszne, trzeba ich straszyć czymś innym. Więc nie, no tak to sobie na razie tłumaczę. No ale dobra, co jak nam faktycznie wyłączą prąd?
Jeszcze wracając do tego papieru, to te wszystkie osoby, które no walczyć o papier za jakiś czas i go nie będzie na półkach, to ten papier jest u mnie w piwnicy właśnie. A co do prądu, wiesz co, ja myślę, że to jest wentyl bezpieczeństwa dla rządzących. Na zasadzie, jeżeli ludzie pokazaliby jądra i charakter i zaczęliby się stawiać, że nie będzie, że ma nie być lockdownów, które nie działają. Zresztą nasz pan minister, który stwierdził, że lockdowny nie działają, tydzień później wprowadził lockdown. Jeżeli ludzie się oburzą, no bo jesteśmy na takim etapie, że ten kolejny lockdown spowoduje upadek jeszcze większej ilości biznesów niż te wcześniejsze, bo to nie jest tak, że jak upadło x biznesów przy pierwszym lockdownie, to przy drugim upadnie dokładnie tyle samo, czyli x. Nie, no bo części się udało przetrwać, ale kolejnego już nie wytrzymają, więc każdy kolejny lockdown to będzie jeszcze więcej biznesów, które upadają, a ekonomia to są naczynia połączone. Jakiś biznes upada, to 2-3 osoby tracą pracę. Te 2-3 osoby tracą pracę, to one nie pójdą i nie kupią w innym biznesie, bo już nie mają pieniędzy. Biznes, który upadł, spowoduje, że kolejny, który dostarczał produkty do tego biznesu, też ma coraz gorzej. Całe społeczeństwo jest coraz biedniejsze, które jest ratowane oczywiście przez rządzących dodrukiem pieniądza, a dodruk pieniądza, czyli tworzenie z powietrza pustych, niczym niepopartych papierków, to jest powiększenie inflacji, która będzie ratowana po raz kolejny podnoszeniem stóp procentowych i robieniem squeezu na klasie średniej. I moim zdaniem, to ja na to patrzyłem, to był taki wentyl bezpieczeństwa na zasadzie, że jak ludzie się oburzą, to zawsze możemy im wyłączyć prąd. Powiedzieliśmy im, Szwajcaria mówi ludziom, obywatelom, że będą może wyłączać prąd. Austria, Niemcy, w Polsce teraz coraz więcej się o tym mówi. Zresztą w Polsce mówi się o tym, że możemy mieć problemy z dostawami prądu, a elektrownia w Polsce, która dostarcza prąd, który jest zasilany węglem, to węgiel pochodzi z kopalni, którą teraz właśnie zamykają. W czasach, gdzie mówi się o tym, że może nie być prądu, właśnie zamykamy kopalnię, która zasila elektrownię, która tworzy w Polsce prąd. Ale wydaje mi się, że to jest taki właśnie wentyl bezpieczeństwa i w każdej chwili będzie można powiedzieć, pluk, wyłączyliśmy prąd, ludzie się nie zbiorą, na Facebooku się nie ustawią na wyjście na ulicę, nie zadzwonią do siebie, a zawsze będzie można jak na pół godzinki włączyć prąd i zrobić komunikat rządu i powiedzieć, wszędzie nie ma prądu, robimy co możemy, to nie nasza wina. I zrobić lockdown, ale energetyczny. Zresztą nazywają to lockdownem energetycznym. To nie jest moja nazwa, to się nazywa lockdown energetyczny. I dojdą do tego samego. Biznesy nie będą mogły funkcjonować, bo nie będzie prądu. Ekonomia stanie, czyli zrobią to, co chcą zrobić, tylko zrobią za pomocą nie bezprawnego rozporządzenia, tylko za pomocą wyłączenia wtyczki. Jeżeli tak się stanie, ja jestem na to przygotowany, ale przygotowania są bardzo ciężkie. Tu akurat wyłączenie prądu to jest najgorsza rzecz dla prepersa, jaka może się wydarzyć, bo to są bardzo kosztowne przygotowania. Ja w tej chwili wydałem na przygotowanie siebie i swojej rodziny, myślę, że około 200 tysięcy złotych, żeby czuć się spokojnym. Oczywiście też w kilku miejscach, ponieważ posiadam więcej niż jedną nieruchomość, bo też nie wiem, gdzie będę, ale w każdym razie wyłączenie prądu to jest cofnięcie się o kilkaset lat. Wyłączenie prądu to jest oczywiście, po pierwsze, ludzie będą mieli tyle pieniędzy, ile mają w swoich portfelach. Nie wypłacą z banku, nie wypłacą z bankomatu. Więc w tej chwili niech każdy z Was się zastanowi, ile macie pieniędzy w swoim portfelu, to tyle będziecie mieli na przeżycie.
To może boleć.
Więc można pomyśleć tutaj o potencjalnym wypłaceniu jakiejś gotówki i trzymaniu większej ilości w domu. Nie ma bankomatów, nie ma banków. Macie tylko tyle pieniędzy, ile macie w domu. Kolejna rzecz, nie ma prądu, to nie działają lodówki, nie działają zamrażarki i o ile ktoś jest mądry i wystawi przy dzisiejszej pogodzie kanapki za okno na parapet, o tyle w wielkich miastach ludzie mają tylko tyle jedzenia, ile jest w lodówce, a niektórzy mają puste lodówki, bo stołują się na mieście i sobie to jedzenie zamawiają. Więc wyłączenie prądu na kilka dni, a rządy oficjalnie mówią o lockdownach energetycznych i wyłączaniu prądu na kilka do kilkunastu dni, po dwóch, trzech dniach ludzie po prostu głodują i biegają po prostu z maczetami, o ile je posiadają, po ulicy, bo wtedy, jak już mieliśmy walki o papier toaletowy przy tej pandemii, to gdy będzie głodowało jakieś dziecko albo córka, syn jakiegoś człowieka, to on się nie będzie zastanawiał po 3-4 dniach, jak on będzie miał dziecko, które od 4 dni nic nie jadło. Więc zamieszki mogą być bardzo, bardzo szybko, a w tym momencie bycie w mieście to jest bardzo, bardzo zła rzecz. Na taki wypadek bardzo dobre są agregaty prądotwórcze. Tyle, że musimy też mieć zapas benzyny, którą bardzo źle się przetrzymuje, przechowuje, a stacje benzynowe też nie będą działać, bo nie będzie prądu i pompy też nie będą działać, więc macie benzyny tyle, ile macie w baku. I teraz każdy niech sobie pomyśli, czy nie jeździ czasem na rezerwie. Ja staram się mieć zawsze zatankowany samochód i jeszcze powiedzmy jakieś tam lekkie zapasy, które co jakiś czas staram się przewietrzyć. Powiedzmy wymieniać, No ale w każdym razie benzyny też nie będzie można zatankować. Można spodziewać się samochodów, gdzie ktoś będzie chciał jechać na wieś do dziadków albo do rodziców i po prostu samochód stanie, bo zabraknie benzyny, będzie liczył, że dojedzie tyle, ile się da, więc drogi też będą nieprzejezdne. Telefonu nie naładujemy. Brak prądu to oczywiście zimno też w tyłek, ponieważ nawet jeżeli macie ogrzewanie na węgiel, na ekogroszek, to wasz podajnik węgla też wam węgla nie poda, bo jest na prąd. Elektrociepłownie też nie będą funkcjonować, więc tutaj przygotowanie się na tego typu sytuacje jest bardzo ciężkie, ponieważ trzeba przygotować jedzenie, trzeba przygotować coś, co będzie produkowało prąd, po to, żeby też się ogrzać, no i coś, na czym będzie można gotować i tak dalej. No to jest najcięższa rzecz, brak prądu i to jeszcze w zimę. No ale moim zdaniem no tutaj już każdy sobie w swojej kwestii powinien odpowiedzieć na pytanie, czy w to wierzy, w tę teorię spiskową. Zresztą no to już nie jest teoria spiskowa, no rządy o tym oficjalnie mówią. Czy to się wydarzy, czy też nie? No ja wychodzę z takiego założenia, że jako facet, jako mężczyzna powinienem zadbać o swoją rodzinę, swoich bliskich i swoich nawet znajomych, bo wiem, że mi się zwalą na głowę. Mimo, że teraz mnie wyśmiewają, to pierwsi będą stali u mnie na dywaniku pod drzwiami. I jako facet uważam, że ja powinienem się na to przygotować i tak rozmawiałem nawet z moimi wspólnikami, którzy nie chcieli na początku się przygotowywać, ale mówiłem im, słuchaj, kupiłeś właśnie sobie zegarek za 40, 50, 80 tysięcy złotych. Jak będziesz się czuł w momencie, jak twoje dzieci będą głodować, a ty będziesz wiedział, że nie wydałeś 10, 20 tysięcy na to, żeby się zabezpieczyć i żeby miały co jeść? Już nie mówimy o 100, 200 tysiącach, ale jak będziesz się czuł czysto hipotetycznie, że wydałeś 50 tysięcy na zegarek, a nie chciało ci się wydać 20 tysięcy na to, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę na w razie czego. No w najgorszym wypadku to się nie stanie, okej. Okay. W najlepszym wypadku to się nie stanie i będziemy się cieszyli, że nigdy tego nie musieliśmy wykorzystać. Ale jak będziesz się czuł, że nie chciało ci się po prostu zabezpieczyć swojej własnej rodziny i nie spełniłeś swojego męskiego obowiązku i teraz patrzysz na głodujące dzieci. Więc każdy niech sobie w swojej kwestii na to odpowie.
No to ja bym tak, kończąc ten wątek i w ogóle zbliżając się do końca, bym tylko dopytał, bo ja tu widzę problem u ludzi taki, że to są tematy straszne. W sensie podejrzewam, że ktoś przez ostatni, kto nas słucha, no to co któraś osoba te ostatnie 5 minut to spowodowały już takie minki jak w japońskich bajkach po prostu. Tło za nim czerwone, wykrzykniki 3. I to jest ten problem, który podejrzewam jest powodem, dlaczego ludzie tego unikają, że to jest reakcja obronna bardziej, tak? Łatwiej to wyśmiać, lepiej, bo wtedy, dobra, odsuwam to od siebie, nie myślę o takich scenariuszach, nieważne czy one są prawdopodobne, ale samo myślenie o nich jest dołujące.
Łatwiej powiedzieć, że koleś w masce pierdzieli głupoty i w ogóle po co on w tej masce siedzi i w śmiesznej czapce, niż się przygotować i stresować, tak? I zapomnieć o tym. No ale tak jest zbudowany ludzki umysł i nie wszyscy po prostu się przygotują i nie wszyscy po prostu tego w ten sposób myślą. Oby tak się po prostu nie wydarzyło. Jak na razie mówiłem o tym, że będziemy mieli kryzys na rok chyba przed wirusem. Nie wiem, czy ten film usunęli, czy drugi film, który nasz wywiad usunęli. W każdym razie, jeżeli pierwszy wywiad z 2018 jest, mówiłem tam o kryzysie, że przyjdzie, ponieważ kryzysy średnio zdarzają się co 7, co 8 lat. Ostatni był kilkanaście lat temu i pamiętam, że użyłem dokładnie takich słów. To, że się nie wydarzył po 8, po 9, po 10, po 11 latach, to nie znaczy, że to już nie będzie. Po prostu mamy im dłużej to trwa, tym mamy większą szansę, że się wydarzy. Mówiłem o inflacji, mamy inflację. Mówiłem o tym, że będą podnoszone potem stopy procentowe i będą ludzie zubożani, mamy podnoszone stopy procentowe. Mówiłem o tym, że złoto będzie rosnąć. Był to dołek złota, cena 1200, złoto urosło blisko 100% od tamtego poziomu, dzisiaj to jest 1800. Mówiłem o tym, że część ludzi będzie uciekała w bitcoina, ponieważ nowe pokolenia wolą kupować bitcoina niż złoto, bo jest bardziej podzielny, bo można inwestować mniejsze kwoty, bo te osoby są bardziej zaawansowane technologicznie. Bitcoin od tego momentu urósł 8-krotnie. Gdy mówiłem o moim food foreście, o tym, że się przygotowuję na ciężkie czasy, ludzie się śmiali. Rok później dziadki w supermarketach biły się o papier toaletowy. I tu nie chodzi o to, że ten papier toaletowy był, ale to jest dokładnie to samo, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii. Mimo, że benzyna była, to ludzie bili się o benzynę, bo myśleli, że jej nie ma. I właśnie tak działa psychologia, że jeżeli ludzie zobaczą, że jest źle, to pierwsze, co zrobią, to pobiegną do sklepów i te sklepy będą puste, a jak inni zobaczą, że sklepy stają się coraz bardziej puste, to też będą zabierali te rzeczy, a kolejni będą się o to bili. I nawet choćby miało się nic złego nie wydarzyć, ten, który nie będzie miał zapasów, do niego braknie. Mimo, że może się z tego śmiać, tak jak ludzie się śmiali z ludzi w Wielkiej Brytanii. Haha, co za idioci, tankują benzynę, stoją w kolejkach, żeby dotankować za 5 funtów czy za 10 funtów i się z nich śmiali, ale oni jeździli rowerami, bo benzyny nie mieli. Tylko mogli się po prostu pośmiać. Tak działa niestety psychologia i ten pęd owczy, w sumie słowo owczy, też jest tutaj na miejscu.
No to dobra, to pozostajemy jakby w jakimś takim, próbujemy znaleźć może coś optymistycznego w tym wszystkim, ale to, co jest optymistyczne, to że jak ktoś już zacznie to traktować zadaniowo, bo to mi się wydaje, że to jest chyba twój sekret taki, że ty to traktujesz zadaniowo i przez to da się normalnie żyć, bo ja się zawsze zastanawiam przy preparingu, którym też się zainteresowałem jakiś czas temu, że właśnie to jest ten najtrudniejszy element, tak, żeby sobie emocjonalnie z tym dać radę, bo to jest znowu cały czas przerabianie złych scenariuszy. I chyba to jest to rozwiązanie, tak, żeby to traktować zadaniowo, dobra, czyli żeby nie myśleć, wyłączenie prądu, koniec świata, tylko dobra, kupić agregat, zrobić to.
Ja traktuję preparing troszeczkę inaczej, ponieważ ja uważam, że preparing to jest najlepsze hobby, jakie w ogóle istnieje. I część osób mówi, ale głupie hobby, bo nie wiem, kupujesz sobie agregat albo szklane słoiki, w których trzymasz ryż. Ale jakie hobby jest mądre, szczerze mówiąc? Czy zbieranie znaczków jest mądre? Ludzie kiedyś zbierali jakieś karty telefoniczne. Czy to było mądre? Jak można patrzeć na hobby w kategoriach mądre, głupie? No, kogoś coś jara, kogoś to nie jara. I tyle. No i dla mnie niemądre może być chociażby zbieranie znaczków albo cokolwiek innego. Chodzenie z kijkami może być dla mnie niemądre, tak? Preparing to jest hobby, które otwiera cię na inne hobby, na inne pasje, całkowicie poszerzając horyzonty. To jest taki starter pack na wszelkie hobby, pasje, które poszerzają horyzonty. I dla przykładu, powiedzmy tak, mówisz sobie, fajnie byłoby mieć łuk. Tak, w razie czego walniesz sobie jakąś sarnę albo w razie czego się obronisz. I już zaczynasz się interesować tymi łukami, kupujesz sobie jakiś łuk bloczkowy, Hojta czy Bera i masz na przykład łuk. I są osoby, których hobby to jest tylko i wyłącznie strzelanie z łuku. I oni całe życie będą tylko i wyłącznie strzelać z łuku, oni tylko strzelają z łuku. A ty też strzelasz z łuku i na przykład już z tymi osobami masz jakiś kontakt. Możesz porozmawiać o różnych typach łuków i tak dalej. Możesz sobie postrzelać i też tego doświadczasz w swoim życiu dzięki temu, że chciałeś posiadać łuk. Następnie mówisz sobie, kurczę, warto byłoby też mieć jakiś fajny nóż. No i zaczynasz się interesować nożami. A potem mówisz sobie, kurczę, fajnie byłoby się nauczyć walczyć tym nożem. I zaczynasz się uczyć walczyć na przykład nożem. Otwiera cię to na kolejne różne pasje. Potem mówisz sobie, alkohol jest dobry, na przykład spirytus jest dobry w czasach złych, ponieważ za to można coś kupić. Kupujesz spirytus, a potem mówisz, kurde, ale warto by było coś z tego spirytusu zrobić. No to co? No to potrzebuję owoce. I dzięki temu na przykład uczysz się robić własne nalewki, rzecz, której kompletnie byś nie robił, gdyby nie preparing, ale już poszerzasz tą wiedzę. Już możesz z kimś porozmawiać. A zrobiłem cytrynówkę, a zrobiłem wiśniówkę, zrobiłem jakąś nalewkę ze śliwek. Masz kolejną rzecz, której się nauczyłeś, poszerzasz horyzonty, a potem mówisz, kurczę, ale po co ja kupuję te owoce w supermarkecie? Warto byłoby mieć swoje. I nagle zaczynasz sadzić własne drzewa, własny sad, który nigdy byś w życiu nie sadził. Masz własny food forest, uczysz się, jak pielęgnować śliwki, jak jagody, jak maliny. Sadzisz to, tworzysz własny piękny ogródek, dzięki czemu masz swoje pożywienie. I to jest właśnie preparing, który cię rozwija na kolejne pasje. I niby jakiś głupi preparing, przygotowywanie się, a okazuje się, że jesteś ogrodnikiem, łucznikiem, pędzisz bimber i robisz różne inne rzeczy. Więc dla mnie to jest rzecz, która otwiera, pasja, która otwiera cię na kolejne pasje, poszerza bardzo mocno horyzonty. No i jedynym twoim limitem w preparingu to są tylko i wyłącznie twoje środki finansowe. Bo ja na przykład jestem na etapie, że może będę potrzebował uciec z mojego miejsca w pośrodku Polski do Zakopanego, awionetka jednak się nie sprawdza, no to może kupię sobie helikopter. No to muszę zrobić licencję na helikopter i na przykład będę miał helikopter, którym będę sobie latał, którym nigdy bym nie latał, gdyby nie preparing. I tak to wygląda, więc moim zdaniem tak na to należy patrzeć, że to jest coś, co cię otwiera na różne pasje inne i poszerza horyzonty.
Okej, no to jest, myślę, że dobra klamra tego, że faktycznie preparing jako pasja brzmi bardziej sexy niż preparing jako czekajmy na apokalipsę, także to cieszy. Ja się prosi, żeby zakończyć ten wywiad pytaniem, które tu mam od jednej uczestniczki. Pokażę ci, żeby nie było. Jest Paulina. Phil, czy wyjdziesz za mnie?
Nie, niestety nie mogę. Nie mogę za ciebie wyjść, ani przed ciebie też nie mogę wyjść. Tutaj Peppers to jest osoba, która musi być wolna, żeby uciekać i móc porzucić w razie czego kobietę i samemu się ratować.
No ciekawe. No to nic, to ja mam z kolei jeszcze swoje pytanie klasyczne dla tego programu, które ci już wiele razy zadałem, no ale póki jeszcze coś można kupić za 100 zł, to zadam, być może po raz ostatni, być może za piątym razem już będziemy mówić o 1000 zł. W każdym razie...
Ja już myślę, co ja ostatnio kupiłem.
No właśnie, czyli jakaś rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny, teraz można powiedzieć wybitnie niewygórowanej ceny, wniosła realną wartość do twojego życia.
Wiesz co, kupiłem sobie ostatnio cały zestaw do mojego drona DJI FPV, właśnie za około 100 zł nóżki oraz osłonkę, a wniosła realną wartość do mojego życia, ponieważ pamiętasz, kiedyś mówiłem ci, że chciałbym otworzyć taki kanał YouTube, gdzie będę, ja go zrobiłem, ale on jest ukryty i chyba zostanie ukryty, ale dzięki temu dronowi nagrywam troszeczkę też swoje życie, może dla jakichś tam przyszłych, czysto hipotetycznych dzieci, albo dla znajomych, albo dla siebie, może jeżeli się uda i będziemy żyli jako stare dziadki gdzieś na fotelu ubujanym przy kominku w Zakopanem, sobie odpalę starsze filmy i będę sobie oglądał, co robiłem, gdy miałem 30, 40, 50 lat. I między innymi właśnie ten dron służy do tego, by nagrywać różne moje wypady, chociażby kładowe, wyciągam go z plecaka, lecę sobie nad jakimś lasem. Zresztą teraz będziemy odpalali dwa kłady, bo do Zakopanego też dwa kłady kupiłem przeprawowe. Jeszcze ich nawet nie widziałem, na oczy są pod płachtą i będziemy je teraz uruchamiać i gdzieś się będziemy z moim tatą tutaj przemieszczać. W każdym razie do tego drona dokupiłem sobie bardzo fajny zestaw i dzięki temu realnie mogę rejestrować swoje życie na przyszłość. Myślę, że to jest fajne, bo od kiedy wyszły telefony, my nie mamy już zdjęć. Ostatnio znalazłem bardzo stare zdjęcia, kiedy byłem dzieckiem mojego dziadka, a wiesz, zdarzyło mi się kilkukrotnie, że miałem zdjęcia z mojego życia i po prostu zostały skasowane. Raz zgubiłem laptopa, raz niechcący dysk mi się popsuł i moje życie mi przepadło. I myślę, że uploadując takie filmy, co jest jeszcze lepszą wersją niż zdjęcie, gdzieś na jakieś właśnie cloudy plus jakieś media, będę mógł to swoje życie zarejestrować, więc...
Super, no to dzięki bardzo za podzielenie się wiedzą i przemyśleniami. Trzymajmy kciuki, żeby dla każdego preparing mógł pozostać wyłącznie pasją, a nigdy praktyczną umiejętnością wykorzystywaną w kryzysowych sytuacjach. Jednakowoż na pewno warto się przygotowywać i, no i też finansowo działać, inwestować, no, robić coś mądrzej niż robią to inni, którzy myślą, że nigdy się nic nieprzewidzianego nie wydarzy, czarne łabędzie nie przypłyną, bo zawsze jednak przypływają ostatecznie, także dzięki bardzo, trzymam kciuki, wszystkiego dobrego i w podzięce mam nie tą książkę, daj jakąś i będziemy tak udawać, wiesz, ja tu zakryję, nie będzie widać tytułu, a zaraz dostaniesz właściwą, bo e-commerce 2.0 to wydaje mi się, że to nie jest jakaś działka specjalnie interesująca cię, natomiast mamy Biblię z social media.
O kurde.
A w social media działasz aktywnie, także tamta, więc...
Taka, będziemy... To się przyda, Biblia social media.
Tak, dlatego teraz udajemy, że ja ci dodaję Biblia social media, tu też w sumie jakaś ikonka jest, jakiegoś medium społecznościowego, także Biblia social media dla ciebie.
Dziękuję za Biblia social media.
I za chwilę podmieniamy. Okej, dzięki bardzo wszystkim. Powodzenia.
Dziękuję. Cześć.